dziś powrócić do omawianego przed tygodniem ważnego dla europejskiej duchowości i dla polskiej kultury nurtu devotio moderna. Jak już kiedyś wspomniałem, jedno z najbardziej reprezentatywnych dla tej duchowości dzieł nosi tytuł O naśladowaniu Chrystusa. Jest to dzieło powszechnie przypisywane Tomaszowi a Kempis. Ostatnio ta opinia została mocno zakwestionowana. Istnieją bowiem przesłanki, by sądzić, że dzieło powstało na długo przed przyjściem na świat naszego autora. Zanim jednak zajmiemy się samym dziełem, powiedzmy wpierw kilka słów o domniemanym autorze. Właściwie nazywał się Tomasz Hemmerken i urodził się w 1380 roku w miasteczku Kempen, niedaleko Kolonii, w rodzinie rzemieślniczej. Wychowywał się w licznej rodzinie, w której pielęgnowano wspólną modlitwę. O tej praktyce wspólnej modlitwy rodzinnej napisał potem, że jest szczególnie miła Bogu i prowadzi najkrótszą drogą do zbawienia. Tej idei naśladowania Chrystusa pozostał wierny od dzieciństwa, podążając za starszym bratem Johansenem, który był zakonnikiem i przeorem. We wspomnieniach współbraci zakonnych zapisał się jako człowiek niewątpliwie zdyscyplinowany, wewnętrznie zrównoważony i solidny, co widać także po charakterze jego pism, a wiadomo, że wtedy przecież pisano bez użycia maszyny. W wieku 15 lat uczęszczał do szkoły w Deventer, prowadzonej przez braci wspólnego życia. Później wstąpił do klasztoru Augustianów, gdzie przeorem był jego starszy brat wcześniej wspomniany. Tam w wieku 26 lat przyjął święcenia kapłańskie, a 8 lat później został pod przeorem tego klasztoru i mistrzem nowicjatu. W klasztorze zajmował się kopiowaniem ksiąg, co było zwyczajem członków ruchu Devotio Moderna. Samą Biblię przepisał 4 razy. Właśnie pracą kopisty, jako świecki członek Bractwa Wspólnego Życia, wcześniej zarabiał na życie. Pracę ręki, rozumienie tekstu i utrwalanie słów uważał za czynności nabożne, błogosławione, budujące wewnętrznego człowieka. Pracę uważano bowiem za opus Dei, za dzieło Boże. Jak podają badacze jego życia, dzięki dobrej pamięci i nawykowi notowania zgromadził spory zbiór złotych myśli chrześcijańskich, wykorzystując je we własnym pisarstwie. Zostawił 39 większych prac, w większości po łacinie. Wymieńmy dla przykładu kilka tytułów, żeby też pokazać, że zupełnie inaczej tytułowano dzieła, niż czyniła to scholastyka. Były to dzieła na przykład Dialog nowicjuszy, Książeczka do duchowego ćwiczenia, Pouczenie młodzieży, O karności osób klauzurowych, Modlitwy i rozważania o życiu i męce Pana, Ogródek róż, Dolina nad dolinami, Monolog duszy, O wznoszeniu umysłu w poszukiwaniu najwyższego dobra. Zauważmy, ani razu nie pada słowo traktat, summa. Tomasz a Kempis był bardzo twórczy, a ponadto uprawiał wiele gatunków literackich. Prowadził m.in. kronikę klasztoru, pisał kazania, interesował się pieśnią kościelną. Ów niemiecki zakonnik augustiański, teolog i mistyk zmarł 25 lipca 1471 roku w Zwolle koło Windesheimu, gdzie do dziś jest jego grób. To właśnie jemu przypisuje się autorstwo dzieła O naśladowaniu Chrystusa, choć on sam pisał o sobie, że jest skryptor, a nie auktor, czyli pisarz, redaktor, ale nie autor. Najprawdopodobniej więc Tomasz zebrał, zestawił i opracował i ostatecznie wydał to dzieło. Zdaniem różnych badaczy jego faktycznym autorem mógł być sam Gerard Grote, główny przedstawiciel Devotio Moderna, lub Jan Gerson, kanclerz paryskiej Sorbony, przeor benedyktynów Vercelli, obrońca braci wspólnego życia na soborze w Konstancji. Trzeba dodać, że w tekście tego dziełka o naśladowaniu Chrystusa znajdujemy także myśli świętego Bonaventury i myśli świętego Bernarda z Clairvaux. Zdumiewająca niezwykła popularność tego dzieła, które do naszych czasów przetrwało w ponad 700 rękopisach, co dostatecznie świadczy o jego poczytności w minionych wiekach. Według świętego Franciszka Salezego dziełko o naśladowaniu Chrystusa nawróciło więcej ludzi, aniżeli zawiera liter na swoich kartach. Centrum wydawnicze, które obecnie mieści się w Kempen, podaje, że zostało ono przełożone do tej pory na około 100 języków świata. W polskiej kulturze dzieło o naśladowaniu Chrystusa pojawiło się w okresie renesansu, głównie dzięki wpływom duchowości francuskiej, a ściślej krakowskich augustianów. Znał je między innymi jezuita ksiądz Jakub Wujek, autor cenionego do dziś staropolskiego przekładu Biblii. To dziełko było lekturą duchową znanych poetów i pisarzy, jak Franciszek Karpiński w dobie oświecenia, czy Adam Mickiewicz, który znał na pamięć duże jego fragmenty, albo też Bolesław Prus, który czytał je często zachęcony przez swoją matkę. Błogosławiona Marcelina Darowska, beatyfikowana ponad 10 lat temu, założycielka Sióstr Niepokalanek, chętnie rozdawała egzemplarze dziełka Tomasza a Kempis ze specjalną dedykacją lub przynajmniej ze swoim podpisem. Po jej śmierci w archiwum pozostało co najmniej kilka tak przygotowanych książeczek. I nic w tym dziwnego, gdyż w wieku XIX była to powszechna i niemal obowiązkowa lektura w formacji do życia zakonnego i kapłańskiego. Również współcześnie o naśladowaniu Chrystusa cieszy się dużym powodzeniem. Widać to w biografiach świętych oraz sławnych ludzi. Swoją formację duchową błogosławiony papież Jan XXIII oparł na bardzo częstej lekturze tego dziełka. Jego następca Paweł VI w liście z okazji 500. rocznicy śmierci Tomasza a Kempis nazwał go mistrzem laikatu duchowego. I słusznie, bo na przykład Dag Hammarskjöld, sekretarz generalny ONZ w latach 60., zawsze nosił przy sobie tę książeczkę. Gdy 18 września 1961 roku zginął w katastrofie lotniczej w dżungli na terenie obecnej Zambii, w kieszeni jego ubrania znaleziono o naśladowaniu Chrystusa. W czym tkwi tak niezwykła siła oddziaływania tego niewielkiego dziełka liczącego 3 księgi i w sumie 86 rozdziałików? Otóż, mimo że tekst dziełka przynależy do mistyki nadreńskiej, to jednak ma bardzo praktyczny, wręcz użytkowy charakter. Za pomocą krótkich sentencji podpowiada bowiem bezpośrednio, jak należy żyć, co praktykować, aby osiągnąć szczęście w doczesności i cieszyć się Bożą pomocą we wszystkim, czym wypełnione jest życie codzienne człowieka. I choć nierzadko pokazuje marność rzeczy doczesnych, to tekst tego dzieła daleki jest od wzbudzania niechęci wobec świata. przeciwnie, pokazuje, że świat nie zawsze zagraża chrześcijaninowi, jeśli umie on mądrze żyć. A nawet to, co w świecie jest wrogie, można wykorzystać dla własnego dobra. Nawet jeśli w konfrontacji z tym, co otacza człowieka, przegrywa człowiek cielesny, to jednak nienaruszony pozostaje człowiek wewnętrzny, bo Chrystus jako opoka Kościoła jest także mocnym oparciem dla każdego, kto w Nim pokłada nadzieję. I to, jak się wydaje, jest zasadniczą myślą tego dzieła. Mimo iż dzieło o naśladowaniu Chrystusa jest zbiorem najróżniejszych pouczeń i wskazań, to ma duży walor estetyczny. Nie są to bowiem zdania przypadkowe, ale uporządkowane w pewne grupy tematów, zachowujące logiczny ciąg. Godne podkreślenia jest także to, że w te pouczenia umiejętnie zostały wplecione bardzo liczne cytaty biblijne, co ma dodatkowy walor dydaktyczny. Ponadto autor dzieła, ktokolwiek nim jest, okazuje się mistrzem dialogu. Pojawia się bowiem w tekście w dwu rolach, jako przekazujący doświadczenie Kościoła i jako rozmówca. Jest to więc rodzaj rozmyślania, jakby wewnętrznego dialogu, który czytelnik prowadzi sam ze sobą, a przedmiotem tego dialogu jest poznanie Syna Bożego, a zarazem poznanie siebie samego jako dziecka Bożego, poznanie własnych stanów wewnętrznych. Zgodnie z tytułem, w tym wewnętrznym dialogu podczas lektury odczuwa się równoczesność, a raczej identyczność z Chrystusem i zarazem Jego bliskość. Może dzięki temu, jak i pięknemu lirycznemu stylowi, zawarte tam treści tak szybko i tak głęboko zapadają w naszą pamięć i serce. Na przykładzie omawianego tu dzieła pod tytułem O naśladowaniu Chrystusa, które pochodzi z okresu późnego średniowiecza, widać doskonale, jak to, co wartościowe z punktu widzenia życia duchowego, nie dewaluuje się nigdy. Wprost przeciwnie. W miarę upowszechniania nabiera wartości i blasku. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak na nowo, otwartym sercem, czerpać z tego skarbca duchowości, jaki nam pozostawiły minione wieki.